W katechezie mówimy o sumieniu, sumienie moralne. Wcześniej mowa była na temat moralności uczuć. Teraz będzie kilka takich spotkań katechetycznych związanych z sumieniem moralnym. Najpierw powiemy sobie o sądzie sumienia, później formowaniu sumienia, o tym, jak wybieramy zgodnie z sumieniem, no i o sądzie błędnym, dlatego że również taki osąd może się pojawić. Gdy patrzymy na życie, na postępowanie, no zwłaszcza swoje, ale także innych, no to też mamy różnego rodzaju powiedzenia związane z sumieniem, prawda? Nieraz pytamy, gdzie jest twoje sumienie? Albo mówimy, to człowiek bez sumienia. I dobrze wiemy w zasadzie, co to oznacza, gdzie to sumienie jest w człowieku, bo przecież każdy je posiada i nie ma tak, że sumienie gdzieś wywędrowało. Ono może być oczywiście zagłuszone, ono może być zniekształcone, ale zostało w człowieka wpisane. Każdy człowiek rodzi się z sumieniem i oczywiście niespecjalnie możemy je zweryfikować, powiedziałbym namacalnie, ale poprzez wybory, których dokonujemy, poprzez uczynki, poprzez nasze myśli, poprzez nasze słowa, możemy zweryfikować właśnie, jakie to sumienie jest i czy to sumienie działa, czy ono jest odkryte przez nas, czy ono jest uformowane, ukształtowane przez nas. To widzimy po tym, jak człowiek postępuje. A jaka jest ta natura tego sumienia? Skoro nie możemy go dotknąć, nie zobaczymy go na jakichś zdjęciach rentgenowskich, to o czym ono tak naprawdę nam mówi? Jeżeli rodzimy się z sumieniem i każdy człowiek rodzi się z takim sumieniem, to znaczy, że jest to dar od Boga. I ono uczy nas i ono mówi nam, że należy unikać zła, a czynić dobro. I to jest dosyć naturalne, prawda? Ponieważ mamy choćby taką skłonność przecież i poszanowania dla matki, i poszanowania dla ojca. No wiemy, że trzeba być sprawiedliwym, że nie wolno kraść, że drugiemu nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Prawda? Te różnego rodzaju określenia i takie, powiedziałbym, postawy w konkretnych czynach, one zapisane są właśnie w tej złotej zasadzie, która została wpisana w nas, w to sumienie, w to takie wewnętrzne sanktuarium człowieka, jak mówił Jan Paweł II, przez Boga, który dał to rozeznanie. Zła unikaj, dobro czyń. Więc tę wiedzę otrzymaliśmy od Boga w ludzkiej naturze. Katechizm poucza nas, że każdy człowiek został obdarzony przez Boga sumieniem, tym najskrytszym ośrodkiem. I ten głos Boży rozbrzmiewa w naszym wnętrzu. Właśnie poprzez konkretne wybory, których dokonujemy. A zatem należy uważnie wsłuchiwać się w ten głos, weryfikować ten głos. I dlatego często mówimy o rachunku sumienia. Najlepiej codziennym, krótkim, codziennym, wieczornym rachunku sumienia, zanim dzień się skończy, zanim słońce zajdzie, żeby taki rachunek sumienia przeprowadzić. Żeby popatrzeć, co było dobrego, co było złego, co muszę naprawić, kogo przeprosić, za co mogę Panu Bogu podziękować, ponieważ udało się uczynić dobro. I w takim systematycznym rozeznawaniu też kształtujemy nasze sumienie, o czym będzie mowa w kolejnych katechezach. A zatem wsłuchujemy się w ten wewnętrzny głos, który w odpowiedniej chwili nakazuje nam pełnić dobro, a unikać zła. I dzięki temu wsłuchiwaniu się w wewnętrzny głos, który katechizm określa nazwą sumienie moralne człowieka, można usłyszeć głos samego Boga, który do nas mówi. Więc czym jest to sumienie moralne? Zdefiniujmy je jakoś. Sumienie moralne jest sądem rozumu, przez który człowiek rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu. Czyli czy jest dobry, czy zły ten czyn, konkretny czyn, który jest przed nami, który mam zrobić, który zaplanowałem, albo który nagle staje, prawda, na mojej drodze do wykonania. Który zamierzam wykonać, który właśnie wykonuję lub którego dokonałem. Czyli zobaczmy, że ono podpowiada nam w każdym czasie i do tych czynów przyszłych, i do tych teraźniejszych, które dzieją się właśnie, bo może trzeba z nich zrezygnować, i do tych, które były także w przeszłości. I jakkolwiek czynów w przeszłości zmienić nie możemy, to możemy wyciągnąć wnioski z tego. Możemy być mądrzejsi, chociaż po szkodzie, ale możemy być mądrzejsi. Lepiej być mądrzejszym po szkodzie niż również głupim po szkodzie. Więc człowiek we wszystkim tym, co mówi, co czyni, powinien iść za tym, o czym wie, że jest słuszne i prawe. I właśnie przez sąd swego sumienia człowiek postrzega i rozpoznaje nakazy prawa Bożego. To, kiedy czytamy katechizm Kościoła katolickiego, a to są punkty dzisiaj od 1776 do 1782, to czytamy także, że sumienie pozwala wziąć odpowiedzialność za dokonane czyny. Bo jeśli unikam zła, a dobro czynię, idę za dobrem, dobro mnie pociąga, czyli wyrabia we mnie cnotę, czyli stałą dyspozycję ku dobru, bo właśnie tym jest cnota, jest stałą dyspozycją ku dobru, a wada jest stałą dyspozycją ku złu, że już jakby przywykłem też do tego i stąd mówimy o wadzie. Więc jeżeli unikam zła, a czynię dobro, to również biorę odpowiedzialność za te czyny. I nie boję się przyznać, wyznać, poświadczyć dobra. Natomiast zła się wystrzegam. Jeżeli człowiek popełnia zło, słuszny sąd sumienia może być świadkiem prawdy o dobru, a zarazem o złu pojedynczego wyboru człowieka. Jednocześnie zobaczmy, że wyrok tego sądu sumienia daje też jakąś nadzieję. Dlatego, że jeżeli sumienie poświadcza zły czyn, to jest zły czyn, to jest złe, to zobaczmy, że właśnie ten wewnętrzny głos w nas, on nas chroni przed różnymi trudnymi sytuacjami, które no, byłyby dla nas może przyjemne, bo nie zawsze zło jest przykre od razu, ale później zło jakby te swoje właściwości ukazuje, odkrywa, chociaż niekoniecznie na początku drogi. Miłe złego początki się mówi, prawda? Też jest takie powiedzenie. I zazwyczaj też tak bywa. Dlatego, że gdybyśmy rozeznali od razu, że coś jest złe, to prawdopodobnie, sumienie by nam też o tym mówiło, to prawdopodobnie byśmy za tym nie szli, bo naturalne jest, że zła unikamy, a dobro czynimy, za dobrem idziemy. I teraz zobaczmy, że bierzemy za ten czyn odpowiedzialność. Jeżeli sumienie nam coś wyrzuca, to jest bardzo dobrze, bo wówczas mamy jakby też to sumienie nie takie zagłaskane, że na wszystko jakby pozwala, bo to by świadczyło o jakimś zaciemnieniu sumienia, że nie potrafi rozeznać dobra i zła, że jest jakiś problem z uformowaniem tego sumienia. Natomiast jeżeli wyrzuca mi, to jest dobrze, bo powoduje też wstyd. Dzisiaj mamy problem ze wstydem w ogóle, prawda? Bezwstyd się rozpanoszył, bezwstyd jest dumny z siebie, a wstyd się chowa, bo to jest zupełnie naturalne, że przecież jeżeli sumienie nam wyrzuca, że zrobiliśmy coś złego, to czym się chwalić? No, to trzeba to naprawić i tyle. Natomiast jeżeli właśnie jest ten wyrzut sumienia, o którym też mówimy, że ktoś ma wyrzuty sumienia, to wówczas jest to sytuacja, w której ja mogę prosić o przebaczenie. Ja mogę się nawrócić, dlatego że jest to sytuacja, w której widzę rzeczywistość taką, jaka ona jest. I to też jest bardzo dobre. Wstyd, to, że sumienie mi coś wyrzuci. Oczywiście nie tak, że wdepcze mnie w ziemię, bo tego głos Boży w nas nie robi, tylko zachęca nas, wzywa nas do zawrócenia od zła ku dobru. To jest właśnie ten kierunek, który sumienie podpowiada. Odwróć się od zła, jeżeli sumienie mówi, że zrobiłeś źle, odwróć się od zła i idź za dobrem. podążaj za dobrem. I to jest wtedy szansa rzeczywiście na taką zmianę i taki kierunek. Bo jeżeli sumienie nam nie wyrzuci, a było to złe, no to wówczas jakby dalej trwamy w tym złu, w większej, mniejszej świadomości, powielamy błędy, być może przyczyniamy się do jeszcze większego zła i to są wtedy sytuacje takie, które no później jak taka pajęczyna nas też mogą opleść i, no i w pewnym sensie też zniewolić, wytworzyć w nas wady różne w określonych kierunkach, ale ku złu. Natomiast cnota jest ku dobru. I może także powiedzmy sobie, że w tym wymiarze osobistym no to może zostało powiedziane. Natomiast w tym wymiarze społecznym pojawiają się także nurty, trendy, ideologie, które rzeczywiście mogą sumienie zamazywać, które mogą sumienie wręcz zniewalać. Do tego, żeby też na przykład zrobić rachunek sumienia, no to trzeba mieć jakieś zastanowienie, prawda? Trzeba myślą choćby objąć jakiś odcinek czasu, który weryfikujemy. To wszystko, co się w tym czasie działo, weryfikujemy, więc trzeba się zatrzymać. A dzisiejszy świat nam raczej nie sprzyja w tym, żeby się zatrzymywać, tylko żeby wszędzie pędzić i zawsze jest mało czasu, a na myślenie jest najmniej czasu. Bo ludzie mają nie myśleć. Ludzie mają wykonywać takie, jakby na bodziec odpowiadać określoną reakcją. Bodziec, reakcja. I jest takie ciągłe bodźcowanie ludzi wpływające na emocje. Rozum zupełnie schodzi na plan dalszy, a gdzieniegdzie zanika w ogóle. Tylko właśnie emocje, a emocje polegają na bodźcu i reakcji. I na pewnej tresurze ludzi. I to jest bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne także dla naszego sumienia. Bo tylko prawda jest jakby warunkiem dobrego rozeznania, czyli zgodność z rzeczywistością. A dzisiaj wiele rzeczy jest fałszowanych. Dzisiaj wiele rzeczy jest relatywizowanych. Relatywizowanych, czyli ja zależy, a no, każdy ma swoją prawdę. Dla ciebie to prawda, a dla niego to jest nieprawda, tylko że prawda to jest zgodność z rzeczywistością. A zatem jest jedna, tylko że może być różnie postrzegana na skutek tego, że mamy różny wzrok. Wzrok, powiedziałbym, też naszej duszy różny. Bo ona jest różnie uformowana, bo jesteśmy w świetle albo trwamy w ciemności. Jeżeli ktoś trwa w ciemności, no to trudno, żeby widział. Bo normalnie nie widzimy w ciemności. I także w tej ciemności, no, która powoduje jakąś ciemność naszego sumienia. Dlatego, że zostało zdeformowane, źle ukształtowane albo zniewolone. A chodzi o fundament prawdy. Prawdy o pochodzeniu człowieka, prawdy o Bogu, jaki jest Bóg, kim jest Bóg, ale kim też ja jestem, jak zostałem stworzony, jaki jest sens mojego życia, jaki jest cel i kierunek mej drogi. Zobaczmy, że właśnie prawda zawsze staje się zagrożeniem dla tych, którzy deformują sumienia, zniewalają sumienia. Prawda jest ogromnym zagrożeniem dla totalitaryzmów. Wszystkie totalitaryzmy zaczynają zniekształcać prawdę. aż posuwają się do tego, że kłamstwo nazywają prawdą, a prawdę nazywają kłamstwem. I to było w socjalizmie, komunizmie, to jest w tych ideologiach w ogóle marksistowskich, to jest w ideologii neomarksistowskiej, neo, czyli takiej powiedzmy odnowionej i dostosowanej do na przykład dzisiejszych czasów. Takim czymś jest ta rewolucja kulturowa, która przez świat przechodzi i próbuje również w Polsce się zakorzenić. To właśnie pod pozorem wyzwolenia dokonuje się zniewolenie. Pod pozorem praw człowieka człowiekowi odbierane są prawa, a zniewala się człowieka. No na przykład, kiedy Parlament Europejski uznaje, że aborcja, czyli zabicie drugiego człowieka bezbronnego, który został poczęty, choć nie prosił się na ten świat, ale na skutek oczywistych działań kobiety i mężczyzny został poczęty, no to kobieta ma prawo zabić to życie, które się w niej poczęło, czyli zapoczątkowane już. Ono już ma swój początek. I prawem człowieka jest to, żeby zabić drugiego człowieka. No bo to był przypadek, bo zabawiłam się, tak w głowie mi szumiało, jemu też. No i to w związku z tym zabiję tego człowieka, który się we mnie, który we mnie ma początek. I to Parlament Europejski nazywa prawem. Prawem człowieka. Jak prawem człowieka może być zabicie drugiego człowieka? Bezbronnego. Jeszcze w dodatku. Który na nas nie dybie. Tylko po prostu przyszedł już na świat w naturalnych stadiach rozwoju, tak jak każdy z nas. Przecież mamy też różne stadia rozwoju także po narodzeniu. Przecież jesteśmy niemowlakami, później ten okres cały dziecięcy, też dzielony tam na kilka okresów. Później jesteśmy nawet, nazywamy się młodzieżą, a później wkraczamy w wiek dorosły, później jest dojrzały i wszystkie andropauzy, menopauzy. No, normalne to jest, prawda, że jakby to nasze życie też przechodzi przez określone fazy, które związane są z wiekiem, a z wiekiem związane jest to, że mogą się pojawić siwe włosy, że może się wzrok popsuć, że może być choroby później dochodzą różnego rodzaju. No, to jest naturalna sytuacja człowieka i tak samo jest przed narodzeniem. Są etapy życia człowieka, ale człowieka. To nie jest coś niezidentyfikowalnego, coś, co może się przerodzić na przykład, nie wiem, w wrzód albo w, nie wiem, w jakąś tam kurę, prawda? To, co się poczęło i kobieta osłania swoim łonem, to jest człowiek i z tego nie będzie kury. Więc nie możemy powiedzieć, że zabicie drugiego człowieka jest prawem człowieka, nawet gdyby wszystkie parlamenty świata tak uznały i zatwierdziły i nawet gdyby odebrali fundusze unijne na praworządność, na to, na tamto, na siamto, my nie możemy powiedzieć, że zabijanie jest prawem człowieka, bo byśmy postąpili wbrew prawdzie, wbrew rozumowi byśmy postąpili. Czyli temu osądowi rozumu. No chyba, że tak ulegniemy już temu wszystkiemu, że damy sobie to sumienie zabić. Czyli w ogóle wyłączyć je najlepiej. bo wtedy będzie można powiedzieć wszystko, niezależnie od stanu faktycznego. I tak jak w elektrowni można, prawda, ten wyłączyć jakiś tam piec, ten piec, i tak pomalutku będziemy wyłączać ten piec naszego sumienia, najpierw prawy, później lewy, później jeszcze tam środkowy i górny i dolny, i wyłączymy go zupełnie, i wtedy no, cokolwiek zostanie powiedziane, tak jak powiemy, tak będzie. A jeżeli to jest niezgodne z rzeczywistością, tym gorzej dla rzeczywistości. Przecież mamy z tym do czynienia i na tym też polegają właśnie totalitaryzmy. I święty Jan Paweł II nazywa skutki tej postawy antyboskiej i ostatecznie antyludzkiej, że totalitaryzm rodzi się z negacji obiektywnej prawdy. Jeżeli nie istnieje prawda transcendentna, czyli przekraczająca mnie, moje sposoby widzenia, przez posłuszeństwo której człowiek zdobywa swoją tożsamość, to przecież nie istnieje nic pewnego. Nie istnieje nic, co by gwarantowało sprawiedliwe relacje między nami. To jest to, co mówiła choćby święta błogosławiona matka Teresa z Kalkuty, prawda? Jeżeli matka zabija swoje dziecko, co powstrzyma ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? I zobaczmy, że to postępuje. Dzisiaj zabije się dziecko w łonie matki, później zabije się dziecko... No, jeżeli rozum zacznie jakby być wyłączany, no to później w innym stadium zacznie się człowieka zabijać. Również po narodzeniu zacznie się człowieka zabijać, selekcjonować. Przecież tak było też w III Rzeszy, prawda, w różnych innych krajach, gdzie albo wyrzucano na śmietnik chłopców, albo dziewczynki, albo kolor oczu nie odpowiadał, kolor włosu nie odpowiadał, a najlepiej zrobić tak, żeby sobie dzieci wybierać i tak genami manipulować, żebym, jak chcę mieć niebieskie oczy, żeby dziecko miało, no to tak trzeba by to zrobić genetycznie, żeby ono miało niebieskie oczy i jeszcze odcień szafirowy na przykład oka. O, bo będzie ładne wtedy. No to już sami widzimy, że zaczynamy po prostu wariować na tym punkcie. I dlatego też zobaczcie, że prawda i sumienie, jeżeli chcemy oprzeć się totalitaryzmowi, jeżeli chcemy oprzeć się kłamstwu w wymiarze tym takim, powiedziałbym, osobistym, ale także w wymiarze społecznym, jeżeli chcemy oprzeć się totalitaryzmowi neomarksistowskiemu, jeżeli chcemy oprzeć się wariactwom też, które Unia Europejska wymyśla i da pieniądze, nie da pieniędzy. A ile jest warte twoje sumienie? Za ile można sprzedać sumienie? No, może ogłosimy konkurs. Za ile Polak może sprzedać sumienie? Za ile euro? To może będzie jakaś licytacja, może ktoś da więcej, może jeszcze więcej dostaniemy niż 770, prawda, tych eurosrebrników. No bo nie można po prostu mówić, że białe jest czarne, a zielone jest żółte. No bo kolor jest tym kolorem, który jest. I dlatego też zobaczcie, że prawda i sumienie będzie zawsze koliła w oczy tych, którzy no, próbują zniewolić, w jakikolwiek sposób zniewolić. A totalitaryzmy mają to do siebie, że zniewalają. I jakby przedefiniowują wiele rzeczy tak, żeby już nie oznaczały tego, co oznaczają. I to się dzieje. I to się właśnie dzieje. Dlatego też tak ważne jest, i to mówił ciągle święty Jan Paweł II, że Polsce potrzeba ludzi sumienia. Sumienia. I patriotycznym obowiązkiem jest kształtowanie sumienia, umacnianie sumienia, wola wzmacniania, wola rozwijania, wola zabezpieczenia, wola ratowania siebie pośród jakiegoś obłędu świata, ale też swojej rodziny, swojego narodu, swojej ojczyzny, przed tymi niebezpieczeństwami, które grożą na skutek osłabiania sumień, na skutek zaciemniania rzeczywistości, przedefiniowywania prawdy, rozbiegania się z różnych tez, praw z rzeczywistością, którą odkrywamy w naszym sumieniu. Osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka prowadzi do zgubnych konsekwencji dla życia każdego z nas. I właśnie to osłabienie wrażliwości na Boga i na człowieka dokonuje się w głębi sumienia. Chodzi o sumienie każdego człowieka w swojej niepowtarzalności. Dlatego zobaczmy, że kiedy mówimy też o sumieniu społeczeństwa, to ono też jest w jakiś sposób odpowiedzialne. My jako naród też jesteśmy w jakimś sensie odpowiedzialni. Czy, o to mówił Jan Paweł II, czy kształtujemy kulturę życia, czy kulturę śmierci? Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości, mówił święty Jan Paweł II. Pamiętamy? Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości. I to jest też prorok naszych czasów. Zobaczmy, który nie zagłaskiwał rzeczywistości, który nie unikał ważnych tematów, który gdy wychodziliśmy z komunizmu w neokomunizm i z jednego kołchozu w drugi kołchoz, to Jan Paweł II przyjechał i wygłosił nam dekalog. Czyli to, co w naszym sumieniu zostało zapisane, przypomniał nam, wyjaśniał nam. I pamiętamy, jak był przyjęty w 91 roku w ojczyźnie. Posłuchamy cię innym razem, bo myśmy się zachłysnęli tym zachodem i błyskotkami, prawda? Paw narodów i papuga, jak mawiał wieszcz. To jest właśnie ta sytuacja. Jeżeli chcemy rzeczywiście, mieć wpływ na rzeczywistość, rozróżniać rzeczywistość, to jest absolutnie patriotycznym obowiązkiem kształtowanie sumienia. Potrzeba ludzi sumienia, umacniać sumienia. I sumienie zarówno to indywidualne, jak społeczne jest dziś narażone. Przeróżne sposoby, na które próbuje się zniewolić, a środki społecznego przekazu są tak natarczywe w tym pędzie ku zniewoleniu sumienia, zaciemnieniu prawdy, w opisie rzeczywistości, że też stanowią poważne niebezpieczeństwo. Zatarcia granicy między dobrem a złem. Zatarcie granicy między dobrem a złem jest niebezpieczeństwem dla człowieka. I zobaczmy, jak prawdziwie święty Paweł pisze w liście do Rzymian, opisując społeczeństwo. Składa się z ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. Nieprawością nakłada się prawdzie pęta. Przecież to jest. Odwracając się od Boga i mniemając, że mogą zbudować ziemską społeczność bez Niego, mówi święty Paweł, znikczemnieli w swoich myślach, tak że zaćmione zostało bezrozumne ich serce, czyli to sumienie. Podając się za mądrych, stali się głupimi. No przecież tam też w tej Brukseli, no to co jeden to mądrzejszy. No i stali się głupszymi, dlatego że zaczęli sami ustanawiać, co jest dobre, a co złe. Nie odkrywać to we własnym sumieniu, tylko ustanawiać. I dzisiaj dobre będzie to, a jutro dobre będzie tamto. I to, co dzisiaj jest dobre, jutro będzie złe. A więc oderwanie jakby od prawdy o tym zdarzeniu, o tym przedmiocie, o tej sytuacji. Znikczemieli w swoich myślach, także zaćmione zostało bezrozumne ich serce, podając się za mądrych, stali się głupimi, dopuszczają się czynów zasługujących na śmierć i nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy je czynią. Czytamy w liście do Rzymian świętego Pawła Apostoła. Chwalą tych, którzy to czynią, którzy dopuszczają się czynów zasługujących na śmierć, czyli grzechów. Nie ma się co chwalić grzechem. Grzech trzeba wyznać w sakramencie pokuty i pojednania i wstydzić się tego grzechu. I to jest normalne. Wstyd jest czymś normalnym. Nienormalny jest bezwstyd. Jeżeli sumienie, które jest okiem dającym światło duszy, nazywa zło dobrem, a dobro złem, znaczy to, że już jakby weszło na taką drogę ślepoty moralnej, bo przestaje pełnić swoje funkcje, przestaje je pełnić. I to może tyle na dzisiaj, bo przecież i tak wszystkiego nie powiemy, ale tak, żebyśmy mieli jakąś bazę do przemyśleń na temat sumienia, ale też tej rzeczywistości, która jest, bo sumienie to jest moje sumienie, ale też zobaczmy, że unikanie zła, a podążanie za dobrem ma też wymiar rodzinny, społeczny, jest szersze niż my tylko. Jakby oddziaływuje. A kolejna katecheza to będzie formowanie sumienia. Jak to sumienie formować, żeby właśnie działało, żeby funkcjonowało, żeby pozwalało nam przestrzegać nas przed złem, a zachęcać do dobra i wybierać dobro.